Łowczy okręgowy w Słupsku, Michał Pobiedziński. Dzień dobry.
Dzień dobry, Daszbur.
Co to jest ASF?
ASF jest to wirus, który jest śmiertelny dla świń i dla dzików. Na szczęście nie jest śmiertelny i w ogóle nie jest zagrożeniem dla ludzi, co jest istotne z naszego ludzkiego punktu widzenia, ale niestety już dla gospodarki i tym, że Polska może jeszcze eksportować wieprzowinę albo my jako zwykli konsumenci możemy ją spożywać w rozsądnych cenach, no to jest to zagrożenie dla naszej gospodarki.
A dlaczego teraz mówimy tyle o ASF-ie? To jest jakieś zagrożenie dla naszego regionu?
Tak, ASF w województwie pomorskim rozlewa się coraz dalej. Są podjęte działania, starania i wszystkie środki są rzucone po to, żeby zaprzestać rozprzestrzenianie się tego wirusa, który atakuje nas ze wschodu, no i przesuwa się na zachód. A z drugiej strony z zachodu również się przesuwa na wschód. I tu jest problem, jeżeli te dwie strefy, które są związane z występowaniem tego wirusa, się połączą, no to Polska jako kraj może mieć problem później z eksportem wieprzowiny do innych krajów.
ASF, to rozumiem, to jest choroba, która zabija dziki i może się przenieść na świnie, tak, w gospodarstwach?
Dokładnie tak. Wektorem przenoszenia tego wirusa jest między innymi dzik. Stąd też apel właśnie do wszystkich hodowców trzody chlewnej, żeby stosowali bioasekurację. Ona jest doskonale rozpisana w tych aktach prawnych, które dotyczą właśnie tych hodowli. No ale tu, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, no niezbędna jest redukcja populacji dzika, którą my myśliwi i państwo nam dało takie zadanie, żebyśmy to realizowali.
Dzików jest sporo w naszych lasach. To każdy może zauważyć, nie tylko w lasach. One się pojawiają na przykład na przedmieściach. Zdarza się, że wchodzą gdzieś nawet na ulicę, grzebią w trawnikach, grzebią w śmietnikach. Jak rozpoznać, że coś z tym dzikiem jest nie okej i że to może być ASF?
No w lesie, jeżeli spotkamy dzika czy na polach, to standardową jego reakcją na zauważenie człowieka jest ucieczka. Ale te dotknięte wirusem zachowują się irracjonalnie. One mogą podchodzić do człowieka, mogą się przewracać, może im się toczyć piana z ryja. Także no to zachowanie ich jest niestandardowe. No te przypadki, które ja niestety byłem ich świadkiem i widziałem, no ewidentnie wskazywały na to, że ten dzik jest chory, ma drgawki, upada na ziemię, nie potrafi się podnieść, nie potrafi uciekać. Także no te objawy są widoczne. Dla zwykłego, przeciętnego człowieka, który nie ma kontaktu z przyrodą, jest w stanie on zauważyć, że ten dzik po prostu zachowuje się nieszablonowo.
Mamy jesień prawie już i wielu grzybiarzy teraz będziemy mieli w lasach. Jak się zachować, jeżeli widzimy takiego właśnie dzika, który tak, a nie inaczej się zachowuje? A jak się zachować, jak zauważymy jakiegoś padłego dzika?
Pomoc społeczeństwa w walce z tym wirusem jest tutaj głównym priorytetem, o który apeluję. Jeżeli ktoś zauważy takiego dzika, który się zachowuje niestandardowo albo już zauważy, że on po prostu padł, no to prosimy i apelujemy o jak najszybszy kontakt z powiatowym lekarzem weterynarii, z lasami państwowymi i z myśliwymi i z osobami, które będą wiedziały, jak w tym przypadku się zachować, żeby odciążyć człowieka w tej dalszej procedurze. To te instytucje, które wymieniłem, doskonale odnajdują się w tym, informują firmy utylizacyjne, które reagują błyskawicznie. Ważnym elementem, który powoduje zatrzymanie rozprzestrzenienia się tego wirusa, jest jak najszybsze usuwanie padłych sztuk z terenu, gdzie one występują. To taka ciekawostka, że wirus w kościach potrafi przetrwać nawet 1000 dni, więc niepodniesienie jednego zwierzaka, który zdechł, padł, no może spowodować to, że my ludzie będziemy myśleli, że ten wirus już się nie rozprzestrzenia, ale za chwilę znowu jakieś ognisko wystąpi. Także apel do wszystkich, jeżeli ktoś widzi dzika, który padł albo zachowuje się niestandardowo, to prosimy o pilną informację, a my już będziemy starać się to dalej pilotować.
A to może być też telefon na policję? Czy to tym się policja nie powinna zajmować albo przynajmniej jakoś skoordynować te działania?
Jeżeli to się odbywa w lesie, to policja pewnie już teraz w tych czasach, gdzie o tym ASF-ie się mówi dużo, pokieruje, do kogo można byłoby się odezwać, ale jeżeli w mieście, no to tak pierwszy instynktowny telefon to przeważnie się wykonuje do policjantów i oni też już wiedzą, jak reagować w takich sytuacjach.
Ale rozumiem, że do tego dzika padłego czy zdychającego się nie zbliżamy, nie dotykamy go i tak dalej.
Nie, tu jest też taki apel, żeby nie dotykać, nie podchodzić, bo wirusa można przenieść na podeszwie buta, na ubraniach, czy no jeżeli byśmy go chcieli głaskać czy coś, to też jest nierozsądne. To jest wirus. Mieliśmy doskonały przykład, jeżeli chodzi o COVID, że ktoś kichnął w Chinach, a za chwilę się okazało, że w Polsce już ten wirus też jest, także to dokładnie tak samo działa.
Jeżeli chodzi o sytuację związaną z ASF-em, to tutaj w okolicy Słupska też mieliśmy już przypadki wykrycia tego wirusa?
Tak, są potwierdzone przypadki z próbek pobranych od padłych dzików w okolicy Dębnicy Kaszubskiej, koło Potęgowa. Ostatnie przypadki są również w okolicy Lęborka, Cewic, także to już jest u nas ten wirus i musimy być czujni i reagować na każde zgłoszenie.
A jeżeli chodzi o gospodarzy, o rolników, którzy mają, rozumiem, że kury i kaczki, no to nie ma to zagrożenia, natomiast jeżeli chodzi o świnie, to oni wiedzą, co robić, powinni się na wszelki wypadek upewnić, czy dobrze postępują? Jest jakaś instrukcja w tej sprawie?
Tak, te instrukcje na bieżąco są przekazywane przez powiatowych lekarzy weterynarii, którzy raz, że za pomocą ulotek, informacji przekazywanych na szkoleniach i bezpośrednim kontakcie z danym rolnikiem przekazują informacje, przekazują zagrożenia i pokazują sposoby, w jaki sposób dane gospodarstwo powinno się zabezpieczyć, no żeby czuć się maksymalnie bezpiecznie i nie zawlec tego wirusa do środka.
A jeżeli się okaże, że w jakimś gospodarstwie, w danej miejscowości niestety ten wirus się znalazł, to jak to wpływa na tą przestrzeń, na pozostałych gospodarzy, na to konkretne gospodarstwo?
W konkretnym gospodarstwie, w którym wykryje się wirusa nawet chociażby u jednej świni, no decyzja jest tutaj jednoznaczna. Całe stado musi zostać poddane uśmierceniu, no i wtedy te tusze zostać zutylizowane. A jeżeli chodzi o sąsiadów tego gospodarstwa, którzy też produkują trzodę chlewną, no to zależy od decyzji powiatowych lekarzy weterynarii, którzy analizując potencjalne ryzyko, mogą również podjąć taką decyzję, że mimo, że ten wirus jeszcze nie jest w tej chlewni, też te świnie zostaną poddane uśmierceniu i utylizacji.
Ale to jest wirus niegroźny dla człowieka. Ludzie mogą sobie pomyśleć, a mieliśmy już tasią grypę, mieliśmy COVID, przeszliśmy przez to, co tam ASF?
No ludzie tak sobie mogą pomyśleć, ale apeluję, żeby nie bagatelizować tego problemu, bo tak naprawdę musimy wziąć wszyscy społeczną odpowiedzialność za to, żeby i hodowcy świń czuli się bezpieczni, ale także, żeby ta populacja dzików, co do zasady sympatycznych zwierząt, które cierpią i zdychają w ogromnych cierpieniach dotknięte tym wirusem, no żeby my jako ludzie możemy im w ten sposób pomóc, żeby nie doznały właśnie procesu uśmiercenia w tak okrutnych okolicznościach.
A co by się stało, gdyby ten wirus, nie daj Bóg, był na tyle powszechny, że no, trzeba by utylizować całe hodowle w danych miejscowościach? To wpływa jakoś na naszą sytuację gospodarczą?
Tak jak wspomniałem wcześniej, no, jeżeli wirus już obejmie swoim zasięgiem całe terytorium naszego kraju, no to eksport wieprzowiny do innych krajów będzie co do zasady wstrzymany. No i to spowoduje brak kontraktów, a te firmy czy hodowle świń to też jest miejsce pracy wielu ludzi. Także no, gospodarka nasza na pewno ucierpi i pod tym kątem.
Od kilku lat jest ten program odstrzału i dzików. Część ekologów protestowała, że to rzeź. Program redukcji populacji dzików, mimo to ASF i tak tutaj jest. To może on po prostu nie zadziałał.
Proces redukcji populacji dzika jest ciągły tak naprawdę. Od 10 lat ASF występuje w naszym kraju. No i te decyzje czy wojewodów, czy różnych ministerstw o tym, żeby ta redukcja była czas realizowana, no są podyktowane tym, że upatruje się tutaj sensu. Rozrzedzenie populacji spowoduje, że wirus się nie przesuwa tak dynamicznie, jakby się przesuwał, gdyby ta redukcja nie nastąpiła. Ostatnie rozporządzenie wojewody pomorskiego wskazuje i przeznacza do odstrzału sanitarnego ponad 1500 sztuk dzików. Jest to duża liczba, no ale ta populacja tego gatunku akurat doskonale odnajduje się we współczesnym świecie, w współczesnej gospodarce. Stołówka, jaką są uprawy rolne czy bogactwo lasu, no powoduje to, że coraz młodsze dziki przystępują do rozrodu. Czasami to są takie przekazy, że może jedna locha dwa razy miod rzucić w ciągu roku, co się do tej pory nie zdarzało. To bogactwo zastawionego stołu, chociażby poprzez hodowlę, produkcję kukurydzy, która w naszym rejonie nawet do grudnia potrafi być na polach, powoduje to, że wysokokaloryczna i wysokobiałkowa karma jest dostępna dla zwierząt łownych cały czas, no i to też wpływa na rozrost tej populacji. Też powiem, że jedna locha może mieć nawet do 8-10 warchlaków, także jak jest 10 takich loch, no to z przychówek będzie około 100 nowych dzików.
Ale to jest tak, że poprzez tę redukcję rzeczywiście ta populacja dzików nie rośnie, czy ona rośnie w mniejszym tempie niż to było wcześniej?
rośnie w mniejszym tempie niż to było do tej pory. Tak, to zdecydowanie. I to rozrzedzenie populacji ma stanowić sukces w tym, że dziki nie będą tak się między sobą kontaktować często, jak ma to miejsce do niedawna. No, jest to takie założenie, że czym mniej dzików, tym mniej szansa, żeby one się spotkały, wymieniały tym wirusem i rozprzestrzeniały się dalej.
Jako myśliwi nie macie lekkiej, łatwej opinii w społeczeństwie. Część uważa waszą działalność za po prostu barbarzyństwo. A czym tak naprawdę zajmuje się Polski Związek Łowiecki i myśliwi? No bo takie przeświadczenie jest być może nie do końca uczciwe albo takie trochę pejoratywne, że wstajecie rano, nabijacie broń do lasu i zabijacie zwierzynę.
Na początek chciałem podkreślić to, że myśliwi w Polsce wykonują zadania nałożone na nas, na naszą organizację poprzez państwo. Działamy z prawem i zgodnie z odpowiednimi przepisami, rozporządzeniami. Coraz więcej jest na nas nakładanych obowiązków. To już łowiectwo, które było 50 lat temu i w porównaniu z tym, które jest współcześnie, no, mocno się różni. Te zadania nakładane przez państwo na nas, jako osoby, które mogą pomóc, chociażby tak jak ASF, ptasia grypa, gdzie dostarczamy materiałów do badań, chociażby zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych. No, nikt tego skutecznie nie zrobi niż polscy myśliwi. Ten temat zadawania przez nas śmierci, my mówimy pozyskiwanie zwierzyny, to jest temat tabu, o którym ludzie nie lubią mówić, no bo śmierć jednak się kojarzy negatywnie. No, ale są osoby, które wychowane w takim środowisku polują i eliminują ze środowiska nadmiar populacji. Robią to zgodnie z prawem i dla dobra ogółu. No, jeżeli ktoś się po prostu nie czuje, nie odnajduje w tym, to nigdy nie zostanie myśliwym. Ale to nie jest jedyne nasze zadanie, czyli redukowanie różnych populacji, których jest za dużo. My wspieramy również populacji, których z różnych względów w Polsce jest mało. Chociażby kuropatwa. Czasami zdarza się też, że wzmacniamy te populacje bażantów i innych gatunków. Dokarmianie to też już jest temat, który trochę, to jest stereotypowe rozumowanie z poprzednich lat. Dokarmianie już jest incydentalne. Tak naprawdę te zimy, które teraz mamy w Polsce, no nie powodują konieczności takich działań podejmowanych przez myśliwych. My wspieramy te populacje poprzez chociażby wspominane przeze mnie kuropatwy, że hodujemy jako myśliwi i w odpowiednich ośrodkach, żeby zasilić populację tam, gdzie jest ich po prostu mniej. I to są nasze działania. Inwazyjne gatunki obce, chociażby szopracz, który nadciąga do naszego kraju z zachodu, czyli z Niemiec, no to jest wielka rola teraz myśliwych. Też niezrozumiała, bo ludzie, niektórzy szopa interpretują jako bardzo ciekawe, przyjemne zwierzątko, które można oswoić, jest fajnym towarzyszem nawet w mieszkaniu, bo takie osoby się też zdarzają. Są różnego rodzaju azyle, zbiórki. No, apelujemy mimo wszystko do społeczeństwa o rozwagę pod tym kątem. To jest inwazyjny gatunek obcy, który nigdy u nas nie występował i powoduje ogromne szkody w populacjach gatunków, nawet tych chronionych, które występują w naszym kraju. Szopracz redukuje w znacznym stopniu populację ptaków. On nie wybiera, które jajko zje, po prostu jajko mu smakuje, czy to jest jajko gęsie, czy kaczki, krzyżówki, czy jakiegoś innego zagrożonego gatunku, to on je po prostu zje. To jest sprytny łowca, który sobie potrafi poradzić w każdych warunkach, nocuje na drzewach, nocuje w miastach, w śmietnikach, też występuje na tych terenach, które dla nas są cenne przyrodniczo, chociażby parki narodowe. Tam nikt nie zajmuje się redukcją populacji tego gatunku inwazyjnego, a niestety jego rozprzestrzenianie się nadmierne spowoduje to, że ten element środowiska, który chcemy chronić w parkach narodowych, w zależności od parku, ale są takie, które chronią chociażby bogactwo ptaków, awifaunę, no to wtedy spowoduje to, że główny cel założenia tego parku straci swoją ideę ze względu na to, że szop spowoduje to, że już nie będzie co chronić.
Wydawało się też, że będziecie mieli trochę mniej, że tak powiem, zadań, jeżeli chodzi o redukcję tej nadpopulacji, jak to nazywacie, bo pojawił się w pomorskich lasach wilk, który też poluje, jest chyba największym drapieżnikiem w naszych lasach. To jak to z tym wilkiem jest?
No niewątpliwie trzeba się cieszyć z tego, że ta populacja wilka, która jeszcze do niedawna w Polsce była nieliczna, no tak się rozprzestrzeniła, że już teraz spotkanie wilka nie jest niczym nadzwyczajnym. W naszym zrzeszeniu my myśliwi non-stop dostajemy informacje, że wilk był widziany koło Słupska, w okolicach Lęborka, mówię tu o Słupskim okręgu chociażby. Wilk już jest stałym elementem naszego środowiska. No i teraz jest zadanie osób, które odpowiadają za tą populację, czyli to jest zadanie generalnie państwa, bo myśliwi nie zajmują się gospodarowaniem populacją wilka, ale żeby nie wylać dziecka z kąpielą, że ten sukces populacyjny wilka, żeby się nie przełożył na to, że akceptacja społeczna dla tego gatunku zacznie maleć, bo prawo musi nadążać za tym, co się dzieje. No i z historii znamy takie przecież przykłady, że jeżeli danej populacji było za dużo, a ona zagrażała, czy powodowała brak poczucia bezpieczeństwa się obywateli, no to obywatele brali sprawy w swoje ręce i działali no niezgodnie z prawem, chociażby poprzez trucie.
No właśnie, bo zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś wilk się wdziera na tereny jakiejś hodowli, na przykład danieli albo jakichś innych zwierząt, no i tam po prostu jest potem obraz, który no, nawet na zdjęciach wygląda przerażająco.
Tak, wilk jako drapieżnik no, działa instynktownie i jeżeli jest szansa upolować przez niego jedną sztukę, to tą jedną sztukę upoluje, ale jeżeli jest możliwość 10, to również z tej okazji, działając pod wpływem instynktu, zrobi to. I te obrazki naprawdę są przykre. To regionalne dyrekcje ochrony środowiska oferują swoją pomoc. Często też można pisać wnioski o dofinansowanie takiej pomocy celem zabezpieczenia danego gospodarstwa. No ale to już jest zadanie, które hodowanie chociażby owiec do niedawna była przyjemnością, można było to delikatnym potem ogrodzić i cieszyć się z tego zadania. Ale no, obecność wilków w naszych terenach no, powoduje to, że jednak ten wysiłek człowieka, żeby zabezpieczyć, no, jest nieporównywalnie większy do tego, co było chociażby jeszcze 10 lat temu.
Chciałem na koniec zapytać, czy myśliwi z waszego koła, z waszego okręgu, z waszych kół różnych trenują, ćwiczą strzelanie? No bo raz na jakiś czas mamy to zdarzenie, przy którym ludzie się łapią za głowę, jak można człowieka pomylić z dzikiem i dochodzi do tragedii. Jak to jest regulowane? Jest jakaś minimalna liczba ćwiczeń, szkoleń dla każdego z myśliwych z koła? Czy to się przechodzi raz i koniec?
Jeżeli chodzi o treningi, to jest taki obowiązek, że myśliwy odpowiada za swoją broń, żeby ona była sprawna technicznie i raz w roku zobowiązany jest do jej przystrzelania, czyli sprawdzenia, czy ona spełnia te wymogi. Trenują myśliwi na strzelnicach. U nas my zawiadujemy strzelnicą w Miastku. To jest strzelnica otwarta dla myśliwych. Są organizowane zawody, są organizowane przystrzeliwania broni. Koła łowieckie same również co weekend przystrzeliwują broń. Mówię dane koło nie co weekend, tylko raz na jakiś czas organizują przystrzeliwanie broni. My myśliwi sami jesteśmy zainteresowani, żeby osoby nieodpowiedzialne wykluczać z naszego środowiska.
To się zdarza rzeczywiście, że komu ktoś nie jest dopuszczany do tego momentu, kiedy no, jest myśliwym w waszym rozumieniu przepisów?
Tak, zdarza się, że my sami informujemy odpowiednie służby, że dany myśliwy zachowuje się podejrzanie z różnych względów. Ja sam osobiście również kiedyś informowałem Wydział Postępowań Administracyjnych Policji ze względu na to, że rozmowa z jednym z myśliwych była dla mnie mocno podejrzana co do stanu jego zdrowia, no i faktycznie później się potwierdziło, że ta osoba musiała być wyeliminowana z naszego środowiska. My w naszym towarzystwie nie chcemy czuć się niebezpiecznie. Tak jak alkohol już dawno u nas nie funkcjonuje na polowaniach, tak samo te sprawy z bezpieczeństwa są stawiane na pierwszym miejscu, bo każdy z nas troszczy się chociażby nawet i o siebie, czy o swoich bliskich. Także my nie chcemy takich osób w swoim towarzystwie. Niestety wypadki się zdarzają i się zdarzać będą. Tylko jak było ostatnio głośno o badaniach lekarskich dla myśliwych, które miałyby odbywać się cyklicznie, żaden z tych przypadków postrzelenia, czy no niestety zabicia przez myśliwego osoby postronnej, czy chociażby innego myśliwego, nie był spowodowany złym stanem zdrowia, czy to psychicznym, czy fizycznym. Główny powód tych wypadków to jest lekceważenie i brak przestrzegania regulaminu polowań, który jasno i wyraźnie myśliwym nakazuje postępowanie w danej sytuacji. Lekceważenie tych przepisów prowadzi do czasami nawet do tragedii, nad czym ubolewamy, bo każdy taki przypadek nigdy nie miał prawa się wydarzyć. No ale niestety tak jest, gdzie są ludzie, tam się też zdarzają pomyłki, nie tylko wśród myśliwych, ale w każdej grupie społecznej. Nie strzela się do nierozpoznanego celu.
To nie podlega żadnej dyskusji.
Nie podlega, to jest powtarzane jak mantra przez nas wszystkich, jeden drugiemu i na każdej odprawie, przed każdym polowaniem, czy to zbiorowym, czy szkoleniu, które robią sobie myśliwi w kołach łowieckich, to jest powtarzane. Nie strzela się do nierozpoznanego celu, trzeba go rozpoznać osobiście, mieć 100% pewności, że to, do czego będziemy za chwilę mierzyć, to jest zwierz, którego możemy pozyskać.